a Warszawa 87,8 FM i oczywiście w net.fm na całym świecie. Antoni Opaliński, zapraszam nas do słuchania jeszcze pół godziny sylwestrowego poranka w net. W studiu są kolejni goście, pani redaktor Maria Przełomiec, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
TVP Info, Studio Wschód i pani redaktor Olga Doleśniak-Harczuk, Nowe Państwo, Instytut Staszica, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czyli będzie i wschód, i zachód, bo dzisiaj trochę podsumowujemy ten poprzedni rok, ale też rozmawiamy o sprawach aktualnych. Ze spraw aktualnych smutna wiadomość z Rosji. W Rosji, w Magnitogorsku doszło do wybuchu gazu w bloku. 3 osoby w tej chwili mówi się, że zginęły. 79 osób uznaje się za zaginione. Takie katastrofy tragiczne oczywiście zdarzają się wszędzie, ale w Rosji tak dość często przychodzą tego typu informacje. Czy to wynika z przypadku, czy z tego, że ten poziom infrastruktury na tej rosyjskiej prowincji jest po prostu niski i niebezpieczny?
Wydaje mi się, że to ten drugi powód. I poziom infrastruktury jest dosyć niski i niebezpieczny i prawdę powiedziawszy kontrolowanie tej infrastruktury jest fatalne. I rzeczywiście co pewien czas mamy w Rosji do czynienia, a to z pożarem jakiegoś centrum handlowego, które pociąga za sobą bardzo wiele ofiar, bo się okazuje, że nie ma drogi ewakuacyjnej. Materiały, z którego zostało centrum zbudowane, też są łatwopalne, albo właśnie taka tragiczna historia, jak ta w Magnitogorsku. Boję się, że tych ofiar będzie więcej niż tylko 3, bo te 79 zaginionych, no Obym się pomyliła.
Kiedy się czyta, kiedy się mówi o Rosji w światowych mediach, to wygląda na to, że Władimir Putin to jest najpotężniejszy człowiek na planecie. Wygrał właściwie wybory w Stanach Zjednoczonych, podobno cały czas miesza i prowadzi wojnę informacyjną w Europie Zachodniej. Został w Syrii, kiedy Amerykanie z tej Syrii wychodzą. Właściwie wszędzie, gdzie cokolwiek się dzieje, to otwiera się szafę i w mediach mówi się, no to Putin, to rosyjskie trolle, to rosyjska wojna informacyjna. On rzeczywiście jest taki potężny po tych 20 latach władzy?
Mnie się wydaje, że Rosja i Putin są silne przede wszystkim słabością swoich przeciwników, czyli w tym wypadku słabością Zachodu. Natomiast jeżeli chodzi o wojnę informacyjną, tak, czy też wojnę hybrydową, bo to też jest takie pojęcie, którego się często używa, tak, to wydaje się, że przynajmniej na razie Rosjanie rzeczywiście tę wojnę wygrywają. Właściwie wszędzie, we wszystkich, przy czym oni nie wywołują różnych takich zdarzeń, jak na przykład bunt żółtych kamizelek. Oni po prostu bardzo szybko i bardzo zręcznie podłączają się do różnych rozruchów i wykorzystują sytuację, wykorzystują słabości Zachodu, wykorzystują kolejne kryzysy na Zachodzie, żeby się dołączyć i próbować skłócać między sobą poszczególnych polityków, poszczególne partie, próbować skłócać pomiędzy sobą środowiska poszczególnych krajów. To było bardzo dobrze widać, czy zostało to bardzo dobrze odkryte na przykładzie Stanów Zjednoczonych, kiedy się okazało, że właściwie Rosjanie tam właśnie w kontekście wyborów prezydenckich właściwie wykorzystywali wszystkie fobie i wszystkie potencjalne tak zwane gorące toczki, czyli punkty gorące punkty, czyli działali na stronach mniejszych narodowych, działali na stronach nacjonalistów, białych nacjonalistów, działali na stronach lewicowych, działali na stronach prawicowych. Wszędzie wszystko w jednym tylko celu, skłócić, namieszać i doprowadzić do bałaganu. To samo robią w Unii Europejskiej, to samo jest mamy między... Ale się też czasami zastanawiam, na ile gorące spory w Najjaśniejszej Rzeczpospolitej też są do pewnego stopnia podniecane ze strony rosyjskiej.
No ale zaraz, Rosjanie to znaczy kto? Czy to jest tak jak na filmie Homeland, że gdzieś jest jakiś barak w lesie i siedzą tam ci straszni hakerzy, którzy wszędzie robią straszne rzeczy, bo to właściwie aż takie moce ma to państwo rosyjskie?
Nie, ale wydaje mi się, że działanie w internecie jest po prostu najłatwiejsze do zrobienia. Dlatego, że wystarczy dobra infrastruktura internetowa, a ta zdaje się rzeczywiście jest dobra, w przeciwieństwie powiedzmy do infrastruktury gazowej. Wystarczą tak zwane szkoły, czy fabryki troli, jak to się ładnie mówi, czyli tam kilkuset czy kilka tysięcy osób działających sprawnie w internecie i nie potrzeba do tego wielkich nakładów finansowych na nowoczesną broń, chociaż oczywiście Putin też się z nią chwali w tej chwili bardzo intensywnie. Wystarczy po prostu sprawnie zarządzać botami, sprawnie tworzyć fikcyjne adresy w internecie, żeby wprowadzić dosyć solidny bałagan.
No ale przecież z drugiej strony w czasach komunizmu, w czasach zimnej wojny nie było jeszcze internetu, ale też Rosjanie byli bardzo dobrzy w propagandzie, byli bardzo dobrzy w różnych wchodzeniu w różne sfery takie wpływowe, w promowaniu różnych na przykład lewicowych czy pacyfistycznych organizacji, ostateczności nie ocaliło to Związku Sowieckiego.
No tak, tylko to było jednak na troszkę mniejszą skalę. Internet jest naprawdę masowy i dostępny dla wszystkich. W związku z tym informacje pojawiające się w internecie, te fake newsy, z którymi tak naprawdę dosyć długo Zachód nie walczył i dosyć długo o tym nie mówił. Od stosunkowo niedawno jest takie bardzo, bardzo zdecydowane, czy przede wszystkim odkrywanie tych wszystkich fake newsów, odkrywanie tych wszystkich anonimowych, czy też fikcyjnych kont i fikcyjnych botów, no, nie fikcyjnych, ale właśnie botów. Natomiast w czasach, prawdę powiedziawszy, w czasach komunizmu Rosjanie też mieli spore osiągnięcia, jeżeli chodzi o mieszanie na świecie, no a wykończyło ich nie to, że to mieszanie było zbyt małe, tylko to, że na Zachodzie pojawiło się kilku zdecydowanych polityków. To znaczy okazało się, że ten przeciwnik nie jest tak słaby, jak się Związkowi Sowieckiemu wydawało. Pojawił się Reagan, pojawiła się Margaret Thatcher i last but not least Jan Paweł II. No i oczywiście kwestie ekonomiczne, dlatego że rozpoczęte przez Ronalda Reagana tak zwane gwiezdne wojny, czyli wyścig zbrojeń i dosyć nieszczęśliwa wojna w Afganistanie i dla Afganistanu i dla Związku Sowieckiego skończyły się krachem finansowym i tym, że Gorbaczow czy Związek Sowiecki był zmuszony do tego, żeby zacząć odtrąbiać odwrót.
Zaraz wrócimy do spraw międzynarodowych, ale powiedziała pani, że również pewne spory u nas w Rzeczypospolitej też mogą być wykorzystywane, powiedzmy tak, albo inspirowane wręcz przez rosyjską propagandę. Które spory?
No najbardziej to jest moim zdaniem widoczne, jeżeli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie. Dlatego, że tutaj ja dosyć pilnie śledzę to, co się dzieje w internecie i po polskiej, i po ukraińskiej stronie i widzę wyraźnie, że ultralewicowe ugrupowania są wykorzystywane, w Polsce to są jeszcze różne ugrupowania tak kresowe, są wykorzystywane do tego, żeby rozogniać, zaogniać spór pomiędzy Polską a Ukrainą. To samo zresztą widać na Ukrainie, gdzie też mamy takie skrajne ugrupowania, nie będę wymieniać, ewidentnie, które działają tak, żeby jak najbardziej spory, te historyczne spory, które są i które nie są takie wcale nieważne, pomiędzy Polską a Ukrainą, wyprowadzić na pierwszy plan, czyli zrobić z nich najważniejszą rzecz w polsko-ukraińskich stosunkach. To jest takie najprostsze i najbardziej widoczne.
No tak, ale czy z drugiej strony nie jest tak, bo ja często też widzę w internecie, pada taki argument, ktoś pisze na temat jakichś negatywnych zjawisk, na przykład na Ukrainie, które się w Polsce nie podobają i zaraz wtedy pojawiają się głosy, haha, zaraz wszyscy zostaniemy mianowani ruskimi trollami. Czy to już trochę nie jest tak, że ta dyskusja się zapędza w obie strony?
A wie pan co, a skąd pan wie, skąd są te głosy? Przepraszam, zapytam.
No nie wiem, ale czy
a
nie
no
jest
właśnie,
tak,
skąd,
że...
to jest próba ośmieszenia, też jest. Może być elementem wojny hybrydowej.
No, kiedy przeczytałem jednego z wybitnych prawicowych, czy też konserwatywnych i polityków, i doradców, i komentatorów, który pisał, że właściwie te żółte kamizelki to tutaj przede wszystkim jest ręka Putina. Czy nie jest tak, że my już trochę gonimy w piętkę?
Nie, nie gonimy w piętkę. Tym bardziej, że rzeczywiście w żółtych kamizelkach jest ręka Putina. Wszyscy się zgadzają co do tego, że pierwszy etap żółtych kamizelek to był absolutnie spontaniczny, ruch absolutnie francuski spontaniczny. O tyle są już wyraźne ślady, również znalezione przez francuskie służby specjalne, że w kolejnych etapach naprawdę wmieszała się w to Rosja. I znowu widać to było w internecie. Fake newsy o jakichś zabitych ofiarach, fake newsy o bardzo dużej... Policja była brutalna, ale nie aż tak jak pokazywano. Więc tak jak powiedziałam, Rosja nie tworzy sytuacji. Rosja bardzo szybko i bardzo zręcznie wykorzystuje zastane sytuacje. Nie jesteśmy, to jest też, nie jesteśmy rusofobami, nie mamy spiskowej teorii dziejów, tak jak powiedziałam, próby ośmieszania, to jest też, mogą być też fragmentem wojny hybrydowej.
I teraz pytanie powstaje, czego właściwie Rosja chce? Czy to jest tak, jak mówią niektórzy, że po prostu ta grupa rządząca chce zachować władzę, wpływy, pieniądze, rządzić jak najdłużej, no bo im się dobrze z tego żyje? Czy rzeczywiście za tym kryje się jakiś wielki plan geopolitycznej ekspansji? Ale jakiej ekspansji? Przecież ona jest słaba ekonomicznie.
Dobrze, jedno z drugim jest chyba związane, dlatego że wygląda, znaczy obecna władza na Kremlu jest silna nie tylko kasą, którą ma prywatnie, ale również poparciem społeczeństwa. To znaczy tym, że Putin jest ciągle popularny i utrzymuje się u władzy właśnie dzięki tej popularności wśród społeczeństwa. Popularności, którą dała aneksja Krymu, popularności, którą dał atak na Ukrainie, popularności, którą dała Syria. szczególnie teraz, kiedy nieoczekiwanie Trump wycofał się w sposób, no jak chyba zgadza się większość komentatorów, niezrozumiały z Syrii. Niektórzy nawet twierdzą, że mógł być to być fragment jakiejś umowy pomiędzy prezydentami, do której miałoby dojść w Helsinkach, słynne spotkanie, przypomnę, w tym roku. Więc Putin jest silny poparciem i popularnością u siebie, a żeby tą popularność i, popularność i poparcie zachować, sam pan powiedział, że sytuacja ekonomiczna nie jest dobra, musi ciągle pokazywać, że Rosja jest potęgą, z którą się liczy cały świat. I to jest, a oprócz tego oczywiście jest ta kwestia, że absolutnie Rosja uznaje, że państwa byłego Związku Sowieckiego, no wyłączywszy kraje bałtyckie, którym się udało, ale które nigdy nie były traktowane jako taki typowy członek Związku Sowieckiego, że państwa pozostające na obszarze byłego Związku Sowieckiego są naturalną strefą wpływów Rosji.
Czy nie jest tak, że niezależnie od tego, co jeszcze potrafi urwać niestabilnej Ukrainie, tak naprawdę Rosja na Ukrainie przegrała?
Rosja przegrała na Ukrainie spektakularnie i dowodem na to jest autokefalia. I to, jeżeli bym mówiła o największych przegranych Władimira Putina w mijającym roku, to właśnie autokefalię, przyznanie Rosji, przyznanie Ukrainy autokefalii, czyli niezależności, czyli wyjęcie ukraińskiej cerkwi spod panowania Patriarchatu Moskiewskiego jest, należy chyba uznać za największą przegraną i Władimira Putina, no i rosyjskiej cerkwi, która tak naprawdę jest narzędziem polityki Kremla.
Czy nie jest też tak, że jednak jak spojrzeć zimno na te stosunki międzynarodowe, to Rosja jest w tej chwili słabszym partnerem nie tylko wobec Stanów Zjednoczonych, ale też wobec Chin, z którymi tutaj jest ta główna rozgrywka geopolityczna?
Tak, Rosja jest słabszym partnerem. Chiny przez cały czas traktują Rosję jako, no trudno powiedzieć, młodszego brata, młodszą siostrę może w ten sposób. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Chiny, to jest jeden istotny aspekt, bo właśnie wspomniałam o tym, że mówiło się o jakimś porozumieniu pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Otóż Stanom Zjednoczonym bardzo zależy na tym, żeby zyskać jak najwięcej sojuszników w walce, czy też przeciw Chinom. I być może to jest ten silny punkt Władimira Putina, że Stany Zjednoczone będą starały się przekonać go, co moim zdaniem jest absolutnie nie do wykonania, żeby jednak opowiedział się po stronie Zachodu przeciwko Chinom.
Czy nie jest też porażką Rosji, niezależnie od tego, jakie mają bądź nie mają punkty nacisku na prezydenta Trumpa, że obecność Ameryki tutaj w tej naszej części Europy, ona się powiększa, a nie zmniejsza?
No tak, dlatego że prezydent Stanów Zjednoczonych jednak nie jest władcą udzielnym ani autokratą, tak jak Władimir Putin, i jest zdecydowanie ograniczony. Tutaj ojcowie założyciele, a potem Kongres Stanów Zjednoczonych po wygranej wojnie z Wielką Brytanią w XVIII wieku o niepodległość bardzo zadbał o to, żeby jedna osoba nie mogła decydować o przyszłości i o polityce Stanów Zjednoczonych. Także tutaj demokratyczne mechanizmy włączone w XVIII wieku, czy w końcu XVIII wieku, wydaje się, że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, spełniają ciągle swoją funkcję.
Ale nawet ten prezydent i ci ludzie tego prezydenta, niezależnie od tego, jakie deale chce uprawiać z Putinem, no jest ten pan Volker, jest ten pan Bolton, jest ten wicezastępca sekretarza stanu, który dopiero co był u Łukaszenki, to jakoś tak powoli te wpływy amerykańskie tutaj postępują.
No, zobaczymy, co będzie dalej.
Białoruś, ta wielka enigma europejskiej polityki. Co tam się dalej będzie działo? Bo zdaje się, że naciski są coraz ostrzejsze ze strony
Dobre
Moskwy.
Pytanie. Pytanie troszeczkę do wróżki, nie do mnie, ale rzeczywiście to, co się dzieje w tej chwili na Białorusi, jest bardzo interesujące. Chcę przypomnieć, że w sobotę doszło do kolejnego, już drugiego w ciągu tygodnia spotkania prezydentów Białorusi i Rosji, i wygląda na to, że Łukaszenka ma coraz mniejszą pozycję, mniejsze pole manewru. On od lat uprawiał taką grę pomiędzy Zachodem a Wschodem, między Rosją a Unią Europejską. Tutaj powiedzmy szantażował Rosję Unią Europejską, że Białoruś tutaj będzie się zbliży do Unii, Unię Europejską tym, że Białoruś zbliży się do Rosji, ale jednocześnie właściwie oddawał całą gospodarkę i coraz bardziej gospodarczo uzależniał się od wschodniego sąsiada. I w tej chwili Moskwa, która ma już mniej pieniędzy, pieniędzy i w związku z tym nie może aż tak finansować białoruskiej gospodarki, jak to robiła dotąd, powiedziała stop, sprawdzam. Wprowadziła taki sprytny manewr podatkowy, który spowoduje, jeżeli chodzi o wydobycie ropy naftowej, który spowoduje, że w ciągu najbliższych 5 lat Białoruś będzie musiała płacić za ropę naftową tyle, ile wynoszą normalne ceny europejskie. Białoruś żąda w tej chwili od Moskwy za to rekompensaty finansowej. Ta sprawa nie została rozstrzygnięta. Faktem jest, że chyba w tej chwili Putin naprawdę może Łukaszence stawiać twarde warunki. Łukaszenka i Rosja zaczyna mówić bardzo wyraźnie. Oczywiście będziecie mieć ulgi podatkowe, będziecie mieć takie ceny ropy, jak ma na przykład obwód smoleński graniczący z Białorusią, ale pod warunkiem, że nastąpi dalsza integracja w ramach tak zwanego państwa związkowego. Przypomnę, że Zbir powstał dokładnie 20 lat temu, prawie dokładnie, dlatego, że 8 grudnia 1998 roku i w zamiarach miało to być państwo związkowe Białorusi i Rosji, które być może kiedyś stanie się jednym ciałem. Łukaszenka miał wtedy nadzieję, że po schyłkowym Jelcynie być może on stanie się przywódcą tego połączonego państwa związkowego. Podpisał wtedy różne umowy, rzeczywiście zakładające jakieś połączenie. No i w tej chwili chyba wpadł we własną pułapkę, bo o zjednoczeniu państwa związkowego zaczyna mówić Rosja. Mówi się o tym, że na przykład Putin po 2024 roku, kiedy skończy mu się obecna kadencja, nie będzie chciał zmieniać konstytucji i przyznawać sobie kolejnej kadencji, ale na przykład może stworzyć państwo związkowe, na czele którego stanie. W tej chwili to są na razie wszystko straszenia, ale to zaczyna być coraz bardziej prawdopodobne. Ja kilka tygodni temu byłam w Mińsku na takiej konferencji Forum Mińskiego. To jest takie ciało powołane kilka lat temu, już prawie 10 lat temu, składa się z przedstawicieli Polski, Niemiec i Białorusi. Słuchałam tam niemieckich polityków i wygląda na to tutaj też pytanie pewnie będzie do pani, że Niemcy zaczynają naprawdę serio wierzyć w to, że Białoruś może zostać wchłonięta przez Rosję. Nie na takiej zasadzie jak Krym czy coś takiego, tylko po prostu na zasadzie, no, tworzymy państwo związkowe.
Czyli ta piękna nazwa Zbir będzie jeszcze w użyciu międzynarodowym.
Mam nadzieję, że nie, ale oby nie. O.
A to tak by ładnie wyglądało, byśmy się pytali siebie, co robi Zbir.
Zbir, tak.
Pytanie o Niemcy będzie pani w studiu, pani redaktor Olga Doleśniak-Harczuk, Nowe Państwo, Instytut Staszyca, ale pytanie będzie dotyczyć nie tyle może spraw międzynarodowych, o których wielokrotnie mówiliśmy, ale spraw wewnętrznych, bo Niemcy, zanim zajmą się ratowaniem Europy, chyba mają parę problemów u siebie do rozwiązania.
Tak, Niemcy mają w ostatnim czasie, przepraszam, przede wszystkim problem z muzułmanami, a raczej z tym, w jaki sposób zapanować nad żywiołem muzułmańskim, który jest niesamowicie rozdrobniony w Niemczech. I powstał taki projekt, żeby wprowadzić coś na kształt podatku kościelnego, który jest w Niemczech standardem, ale od muzułmanów, od gmin muzułmańskich, od stowarzyszeń bardzo licznych. I okazało się, że istnieją pewne problemy natury proceduralnej, biurokratycznej, które prawdopodobnie uniemożliwią ten manewr. Sebastian Kurz, kanclerz Austrii, już wypowiedział się, że Austria 3 lata temu wydała taki zakaz na przykład finansowania meczetów i instytucji muzułmańskich na terenie Austrii z zagranicy, ponieważ uważano, że to jest taki sposób na wpływanie na te instytucje, i pochwalił pomysł niemiecki, żeby wprowadzić ten, powiedzmy, podatek meczetowy na wzór podatku kościelnego. Więc Niemcy mają błogosławieństwo Austrii, natomiast zastanawiam się, czy ten pomysł wypali, ponieważ już teraz podniosły się liczne głosy muzułmanów, którzy twierdzą, że to jest absolutnie wtrącanie się w sprawy wewnętrzne po prostu wspólnoty religijnej.
Czyli innymi słowy, Niemcy chcą tak trochę upaństwowić jakby wspólnoty muzułmańskie na tej zasadzie, jak w istocie państwowymi są oba główne kościoły w Niemczech.
Tak, ale to tak jak powiedziałam, to nie będzie proste. Znaczy, moim zdaniem chodzi głównie o to, żeby ukrócić wpływy organizacji, która nazywa się DITIB, która jest uważana również przez muzułmanów, przez, powiedzmy, muzułmanów, którzy nie są muzułmanami, są ludźmi, którzy porzucili swoją wiarę i albo są dzisiaj ateistami, albo należą do Towarzystwa Humanistycznego. DITIB jest uważany za długie ramię Turcji, ponieważ podlega Dinajetowi, czyli tej instytucji religijnej, która w Turcji ma monopol na rozstrzyganie o kwestiach religijnych, natomiast Dinajet podlega prezydentowi Erdoganowi. Ostatnio mieliśmy inaugurację wielkiego meczetu centralnego w Kolonii. To było pod koniec listopada. I prezydent Erdoğan przyjechał ze swoją małżonką na otwarcie tego meczetu i tam władze na przykład lokalne, pani Henriette Riker między innymi, która jest burmistrzem Kolonii, miała problem, ponieważ z jednej strony powinna być przy inauguracji takiego wydarzenia, a z drugiej strony zrozumiano, że jeżeli ona się tam pojawi, to władze niemieckie w sposób bardzo wyraźny poprą budowę meczetów, które są finansowane z zagranicy, ponieważ to jest finansowanie tych meczetów jest ciekawe i nie tylko Kolonia, ale na przykład meczet wybudowany w Berlinie na terenie cmentarza, który dzisiaj należy do tureckiego MON-u. To jest też ciekawe, że turecki MON ma tereny w Niemczech, które należą do niego. I ten meczet wtedy w Berlinie
był finansowany... Ale jak to MON, czyli resort obrony?
To zostało wykupione przez
turecki resort obrony wykupił jakieś tereny w Niemczech?
Tak, i to było dawno temu, ponieważ pierwsze pochówki muzułmańskie na terenie Berlina miały miejsce w wieku XVIII, kiedy pierwsi dyplomaci Imperium Osmańskiego zaczęli umierać na terenie Prus i wtedy, nie pamiętam, ale czytałam, przy Halle-Chesto pierwszy był taki grób ambasadora Imperium Osmańskiego. Później zaczęto się zastanawiać nad specjalnym utworzeniem cmentarza dla dyplomatów muzułmańskich i dla imamów, którzy pracowali dla powiedzmy ambasad. I postanowiono, że ten cmentarz powstanie na terenie dzisiejszej dzielnicy Neukölln, czyli tej dzielnicy, która słynie z tego, że jest tam bardzo, bardzo ciekawa i bardzo liczna wspólnota, powiedzmy, ludność muzułmańska, częściowo arabska. I dzisiaj tam jest meczet, jest tam cmentarz, na który poprzenoszono różne na przykład groby porozrzucane po Berlinie od XVIII wieku. I ten meczet był finansowany między innymi przez DITIB. Znaczy to jest meczet DITIB-u, tak jak ten w Kolonii.
No tak, ale przecież poza tą tradycyjną, już w pewnym sensie w Niemczech, społecznością turecką, to są jeszcze Kurdowie, są ci emigranci, co to właściwie podobno byli z Syrii, a większość zdaje się jest z Magrebu. Czy oni w jakikolwiek sposób są religijnie zorganizowani? Czy ktoś to w ogóle bada, określa i opisuje?
Jeszcze nie, ponieważ wkrada się tutaj wirus poprawności politycznej i Niemcy w zasadzie teraz są na etapie, żeby tę sytuację w pewien sposób wyklarować. Natomiast my do dzisiaj nie wiemy, ilu jest tak naprawdę muzułmanów, którzy uczęszczają do meczetów. Ponieważ to są organizacje, jest DITIB, ale jest jeszcze Ahmadiyya, uznawana jako jedyna w zasadzie, jako jakiś taki podmiot prawa publicznego. I Ahmadiyya się tym chwali, natomiast DITIB jest uważany za takie ciało obce i jako za konia trojańskiego w zasadzie właśnie Turcji. Ale mamy też związki typu Centralna Rada Muzułmanów. Tylko jest pytanie, na przykład DITIB powstał w 1984 roku. A Centralna Rada Muzułmanów w 1994. To jest przewaga dekady, żeby się jakoś zorganizować. I DITIB-owi podlega dziś 900 gmin muzułmańskich, natomiast Centralnej Radzie Muzułmanów, która jest uznawana za taki organ, który jest takim, powiedzmy, oficjalnym głosem muzułmanów, niesłusznie, ponieważ to jest rozdrobnione, Centralnej Radzie Muzułmanów podlega 300 gmin. To jest jednak ogromna różnica. Ahmadiyya ma między... tak mniej więcej 40 tysięcy członków, ale Niemcy nie są w stanie się tego absolutnie doliczyć. Natomiast ta nowa fala imigracji, to są ludzie już zupełnie, oni są wykorzenieni i bardzo długo zajmie tym ludziom jednak odnalezienie się w społeczeństwie niemieckim. Na przykład Turcy, ponieważ 50% muzułmanów w Niemczech to są Turcy. Turcy są jednak już zorientowani w sytuacji, wiedzą jak działać i państwo tureckie tutaj bardzo ich wspiera. Wysyłając na przykład imamów kształconych, nie wiem, w Ankarze czy w Stambule i broniąc się przed tym, żeby kształcić duchownych muzułmańskich w Niemczech.
Czy ktoś w ogóle, bo tu wspomnieliśmy o liczbach i że tak do końca te wszystkie badania nie są poprawne politycznie, czy jesteśmy w stanie dziś mniej więcej określić na te ponad 80-82, zdaje się, miliony ludności Niemiec, jaki procent stanowią w tej chwili muzułmanie?
5%.
5%, tak?
5%.
Czyli to nie
znaczy,
jest...
To nie jest jakaś zawrotna liczba. Natomiast jeżeli pomyślimy o tym, że na przykład w takim landzie jak na przykład w Berlinie, co 11 mieszkaniec Berlina i w ogóle landu Berlin, to jest muzułmanin. Są pewne skupiska, są pewne dzielnice, gdzie muzułmanie stanowią większość, na przykład taki Neukölln, to jest świetny przykład, czy Wedding w Berlinie. Trzeba pamiętać, że meczety to nie tylko są ogromne budowle, budowane też często na wzór pięknych budowli Mimara Sinana, czyli architekta Sinana, głównego architekta Sulejmana Wielkiego, ale również są to takie meczety w podwórkach. I ja pamiętam, mieszkałam kiedyś na Weddingu i tych meczetów w podwórkach było bardzo dużo i wciąż się rozlegał gdzieś głos muezina i nagle wylegało bardzo dużo mężczyzn z tych dziwnych podwórkowych zakamarków, więc wiedziałam, że albo się modlitwa skończyła, albo się zaraz zacznie. Do tego dochodzą centra kulturalne, do tego dochodzą kafejki, gdzie mają wstęp tylko mężczyźni. To jest też tak podobnie jak w Bośni, tak? Jak się, nie wiem, przez Sarajewo idzie i nagle świetna kafejka, wejdę. Nie wejdę, bo tam sami panowie siedzą, się dziwnie patrzą. Więc, no cóż, to jest bardzo kompleksowe zagadnienie. Nie chodzi tylko i wyłącznie o meczety, ale też przede wszystkim o edukację, o wpływ na ludzi. Jak na przykład zajrzymy na stronę tej organizacji DITIB, która jest naprawdę bardzo silna. Tam jest niby wszystko po niemiecku, jest pierwsza strona jest po niemiecku, ale jak wchodzi się głębiej w strony dotyczące organizacji pielgrzymek, tam jest wszystko po turecku. Tam już nie ma słowa po niemiecku, a to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. To ja z przyjemnością czytam. Mam możliwość, więc korzystam.
Co my będziemy tutaj korzystając z tego, że pani ma możliwość korzystać z daru znajomości wielu języków, pewnie o tym jeszcze rozmawiać w porankach i w popołudniach wnet. Skoro przed chwilą tutaj z panią redaktor Marią Przemyc podsumowywaliśmy sprawy rosyjskie, pani była na zjeździe CDU w Hamburgu. Czy to ten kontynent zwany Rosją był tam w ogóle jakoś w tych niemieckich debatach obecny, czy nie za bardzo?
Nie szczególnie. Bardzo mi przykro, ale nie. Pakt o imigracji ONZ-u był jakimś tematem. Kwestia utraty profilu konserwatywnego przez CDU to było również tematem. Oraz niesamowity lęk przed tym, że... A, momencik, był kontekst. Ale tu chodziło o AfD oczywiście.
No tak.
I to było na zasadzie raczej rozmów takich kuluarowych z politykami Chadecji.
Bo przypomnijmy, że AfD tak. ma umowę o współpracy z rządzącą w Rosji partią Jedna Rosja.
Tak, ale AfD w ogóle generalnie nie kryje się z tym, że
jest prorosyjska.
Że, że jest prorosyjska i Chadecy mówią o tym, że to jest prorosyjska partia. Nawet próbowałam tak troszeczkę złośliwie z nimi porozmawiać na temat Nord Stream 2, że jeżeli oni są tacy nieprorosyjscy jak AfD i pragną się tutaj sprofilować w kontrze do AfD, to dlaczego popierają Nord Stream 2? I okazało się, że no bo my to robimy przez przypadek albo niechcący, albo coś tak wyjdzie, albo znajdzie się w partii.
A poza tym to jest sprawa czysto ekonomiczna.
No, od tego się odchodzi, muszę powiedzieć.
Bo wiem, powolutku.
Tak, oni już sami zdali sobie sprawę, że jednak ta narracja jest mało logiczna. Natomiast na pewno AfD jest uważana za partię prorosyjską, jest uważana nawet za partię rosyjską. I powstały takie obawy, że teraz po wyborze Annegret Kramp-Karrenbauer na przewodniczącą CDU Landy Wschodnie, gdzie będziemy mieli wybory na jesieni, przejdą na stronę AfD. I tego się Chadecy konserwatywni bardzo obawiają, natomiast nic z tym nie robią, ponieważ wybrali jak wybrali i czeka nas raczej stagnacja w CDU niż jakiś rozwój w kierunku konserwatywnym, który gwarantowałby również postawienie jakiejś tamy tym prorosyjskim wpływom, bo ja wiem, że to jest bardzo skomplikowane i że oni wszyscy są troszeczkę dziwni, jeżeli chodzi o Rosję. Natomiast
troszeczkę
faktycznie
to jest eufemizm roku.
Troszeczkę, tak. Natomiast z pewnością AfD jako cała partia jest prorosyjska, jest prawie rosyjska, natomiast w CDU, w SPD i tak dalej traktuje się tę prorosyjskość jako jakieś coś incydentalnego.
Znaczy ona jest otwarcie rosyjska, ale wydaje mi się, że na przykład SPD jest mniej otwarcie, ale również prorosyjska. Mhm. A na ile Rosjanie wpływają na sytuację w Niemczech przez tych Niemców rosyjskich, których chyba jest około 3 milionów?
Russlandsdeutsche.
Tak.
To jest ciekawa kwestia i pamiętam, że jak były wybory do parlamentu, do Bundestagu, tam pojawiła się ciekawa sytuacja z panią Steinbach, bo przecież pani Steinbach została wykluczona, wypchnięta z CDU. Znaczy ona sama zrezygnowała, natomiast stało się to na skutek presji też Angeli
Merkel.
Pani
Steinbach, czyli przewodnicząca Związku Wypędzonych.
Tak zwanych wypędzonych, tak.
Tak zwanych.
I za Steinbach w zasadzie poszły całe rzesze chadeków, którzy uważali, że CDU w sposób niewystarczający poświęca się dbaniu o prawa Ruslan Cetoicze właśnie. I ci ludzie przeszli na stronę AfD. Więc moim skromnym zdaniem, ja nie mam na to dowodów, ale wydaje mi się, że sukces AfD również był po prostu powodowany tym, że ci Rosjanie, Niemieccy poczuli się
po prostu... Panie Antoni,
ma
pan następny element wojny hybrydowej.
Znaczy, moim zdaniem to jest... Zresztą proszę pamiętać, że na przykład jak były te przypadki Lizy...
No właśnie, o tym przez cały
czas myślę. Przecież kto tutaj to nakręcał? To były te środowiska rosyjskie, Sputniki, nie Sputniki, Russia Today, media, którymi karmią się Russland Deutsche, ponieważ oni w Niemczech nigdy nie poczuli się tak naprawdę w domu. I to jest dla nich taka duchowa też, powiedzmy.
Czyli to jest dopiero koń trojański, nie tyle muzułmanie.
Jest kilka takich koników, bym powiedziała.
Ja nie mam wątpliwości, że tutaj dyskusja między obiema paniami mogła się jeszcze rozwinąć. Ja spróbuję to stworzyć po temu kiedyś warunki, bo to się bardzo ciekawie zapowiada. Na zakończenie tutaj wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, profesor Zdzisław Krasnodębski, mówił, że o tym, że będzie zapewne większa reprezentacja tych ugrupowań europejskich, nazwijmy je umownie, bardziej prawicowych, narodowych, że PiS jakoś będzie próbował tutaj z nimi dojść do ładu, być może stworzyć jakieś wspólne ugrupowanie. Czy to, że większość tych ugrupowań jest jednak mniej lub bardziej otwarcie prorosyjska, nie będzie dla polskiej polityki pewnym problemem?
Mam nadzieję, że będzie problemem, dlatego że naprawdę te tutaj, ja nie wiem, to jest te ugrupowania moim zdaniem składają się z pożytecznych idiotów i agentów wpływu, a to jest bardzo niebezpieczne.
To nie jest w takim razie optymistyczna taka konkluzja na koniec roku, ale na pewno następny rok będzie ciekawy.
Czy mogę coś powiedzieć na koniec?
Proszę
bo
bardzo.
Obie z panią jesteśmy zbulwersowane. Taksówkarze, z którymi jechaliśmy, nie wiedzieli, co to jest gmach pasty. Mój taksówkarz był z Warszawy i przynajmniej się zawstydził. Drodzy państwo, z tym trzeba coś zrobić. To nie może być tak, że urodzeni ludzie w Warszawie nie wiedzą, co to jest pasta.
Dobrze, akcję edukacyjną w Radiu Wnet przez cały rok 2019 będziemy prowadzić. Gmach pasty, no ale była prezydent Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Walc, nie wie, kto zbudował Pałac Saski, więc tutaj też te obszary niewiedzy w Warszawie
no
sięgają.
No nie, ale mimo wszystko, przepraszam bardzo, to jest pewna drobna różnica.
Dobrze.
Potrzeba edukacji na pewno.
Tak, potrzeba edukacji. Możemy zacząć od pani Hanny Gronkiewicz-Walc.
Więc edukacji.
Na tym w takim razie zakończymy dzisiejszy poranek. Bardzo serdecznie dziękuję. Maria Przełomiec, TVP Studio Wschód.
I życzę państwu szczęśliwego, bardzo dobrego 2019. I Radiu Wnet, i wszystkim słuchaczom.
Olga Doleśniak, Nowe Państwo.
Niech państwo będą szczęśliwi w tym roku. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, ja się nazywam Antoni Opaliński. Audycję zrealizował Paweł Chodyna, wydawcą była Jaśmina Nowak. Sferą multimedialną zajmował się Konrad Tomaszewski. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że od godziny 21 dzisiaj na Sylwester Wnet zaprasza Tomasz Wybranowski, a już za chwilę audycja Elżbiety Mazol, jedyna w swoim rodzaju. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, nie, wcale nie za rok. Do usłyszenia. Poranek Wnet już pojutrze.